I have a dream. Te słowa w 1963 roku przed 200-tysięcznym tłumem wypowiedział Martin Luther King. Zostało to odnotowane jako przemówienie, w którym powiedział: mam marzenia, mam sen. Chciałbym zapytać, jakie macie marzenia, jakie macie sny na to, co jest przed wami, o czym marzycie? I chciałbym dziś mówić o człowieku, który miał marzenia spokojnego, cichego życia, ale mu się to nie udało. Ostatnio byliśmy zachęcani do dania odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy Chrystus znajdzie w nas wiarę, zwłaszcza w tym kontekście eschatologicznym, gdy powróci? A drugie, czy trzymamy Boży standard w swoim życiu? I gdy spotykamy się na nabożeństwach, to tak kaznodzieje, jak i słuchacze, szukamy Bożego prowadzenia dla naszego duchowego rozwoju, utrzymania życia na właściwym poziomie, na poziomie zgodnym z Bożym poleceniem, zwłaszcza z poleceniem Bożego Słowa. I chciałbym z wami, siostry i bracia, dziś przyjrzeć się człowiekowi, który też reprezentował pewien standard życia. Był przed Bogiem, miał marzenia. Tym człowiekiem był Jonasz. O tak, tak, pastorze, znamy tę historię. Myślimy, że pamiętasz, że niedawno tu jeden z braci już o nim mówił. Znacie historię Jonasza? To posłuchajcie. Zakładam optymistycznie, że historia opisana w Księdze Jonasza większości z nas jest znana. I całej tej księgi czytać nie będę, ale przeczytajmy pierwsze trzy wersety. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby z przed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Właściwie powinienem był tak przeczytać. Jonasz wstał, przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby wykonać słowo Pana. No, ale tam tak nie jest napisane. On wcale nie chciał wykonać słowa Pana. Jonasz nie skacze z radości i nie mówi: o tak, Panie, w porządku, czekałem na Twoje słowo, modliłem się w każdy poniedziałek w zborze Betel i czekałem na Twoją odpowiedź. Już wybieram się do Niniwy. W jego życiu nie widać jakiegoś dramatycznego zwrotu, jak to bywało z ludźmi w takich momentach. Nie tak, jak mówi apostoł Paweł. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko nowe. Jonasz jakoś tak nie wykazuje, że u niego się coś zmieniło, że jest gotów. Czasem zastanawiam się, gdy ludzie mówią, że są narodzeni na nowo, to zastanawiam się, jak bardzo naprawdę się zmienili. Czy na pewno się zmienili? Ja myślę, że Jonasz był porażony słowem Pana i strasznie zdenerwował się. Chyba Bóg żartuje. Wygłosić kazanie do obywateli Niniwy? Niniwa była stolicą Asyrii. odwiecznego wroga Izraela. Jonasz nienawidził Asyryjczyków. To byli aroganccy, okrutni zdobywcy. To tak jak pójść do terrorystów i powiedzieć: przebaczam. Nie wiem, czy pamiętacie, jak prasa się nasza nawet rozpisywała, kiedy w Australii ludzie wierzący podjęli decyzję, aby modlić się o Al-Kaidę i o Bin Ladena. Podniósł się krzyk, jak można o takiego terrorystę? A kto to zrobi? To się nie mieści w tych naszych humanistycznych kategoriach. Nic bardziej nie mogło zdenerwować Jonasza, jak widok pokutujących Asyryjczyków. On już na samą myśl się zagotował. Może ci Asyryjczycy byli ważni. Może mieli znaczenie dla Boga, ale nie mieli znaczenia dla Jonasza. Ale skoro Bóg kazał mu coś zrobić, więc zaczął. Wstał i udał się do portu. Znalazł statek, kupił bilet, wsiadł na ten statek, tylko ten statek nie płynął w tym kierunku, w którym powinien płynąć. Ten statek płynął akurat sobie do innego kraju, a mianowicie do Hiszpanii. I Jonas zaplanował sobie wakacje. Ma bilet w ręku i jedzie. Tyle tylko, że nie wykonać Boże polecenie. A przecież mamy w Biblii tak wiele interesujących przykładów. Kiedy ludzie słyszą Boże Słowo, wstają i coś robią. Abraham i Sara, gdy usłyszeli Boże Słowo, wstali i wyszli z Ur. Nie wiedząc, Słowo Boże powiada, dokąd idą, ale posłuchali Boga. Poszli. Mojżesz udaje się do Egiptu ze swą laską pasterską. Staje przed Faraonem i mówi: wypuść naród mój. Coś zrobił. Bóg mu powiedział, że go potrzebuje. Eliasz stanął kiedyś na górze Karmel i powiedział: sprzeciwiam się prorokom Baala i tej Izebel. On coś zrobił. Ludzie Nowego Testamentu, bo z tej perspektywy przecież patrzymy na Boże Słowo, kiedy słyszeli Boże powołanie, rybacy, poborcy podatkowi, grzesznicy, coś robili, szli, reagowali na to Słowo w sposób pozytywny. Ale nie Jonasz. Jonasz wybrał się do Hiszpanii. Na pewno pójście do obcej ziemi nigdy nie jest łatwe. To nie jest łatwe zdecydować się i udać się jeszcze do takich ludzi jak Niniwczycy. Wyobrażacie sobie Afroamerykanina głoszącego kazanie do Al-Kaidy albo do Ku Klux Klanu? A Jonasz słyszy: idź do Niniwy. Mógł tylko odpowiedzieć: gdziekolwiek Pani chcesz, tylko nie do Niniwy. Wszędzie pójdę, ale nie do Niniwy. Do nich nie. Jonasz jest człowiekiem delikatnego uprzedzenia. On nie chce zgładzić Niniwczyków. On tylko nie chce wygłosić im kazania. Nie, nie pójdę. Wiecie, my jako ludzie jesteśmy uparci, buntowniczy. Wybieramy sobie te powołania, które nam odpowiadają, na które chcemy odpowiedzieć. Jak nam się to podoba, tak, Panie, akceptuję, nawet poklaszczę. Ale jak Pan Bóg coś nam poleci innego, to mówimy: o nie, co to, to nie. Bardzo często, nie zawsze, ale często. Ale jeśli nie czynimy tego, do czego Bóg nas zachęca, musimy się liczyć z problemami. I gdy tylko się zaczęła podróż, zaczęły się problemy Jonasza. No tak, Bóg się zawziął na mnie. Znacie takie powiedzenia, myślę, że spotkaliście się już z takim określeniem, a zwłaszcza kaznodzieje, pastorzy, często. Bóg postawił na mnie krzyżyk. Koniec. Zawziął się na mnie. Myślał, że się dobrze ukrył. Na samym dnie statku i tam go znaleźli. Nie udało się. A gdy go znaleźli, już wiedział, Bóg postawił krzyżyk na mnie. To nie ma co, trzeba się żegnać z życiem. Trudno, nie udało się. Myślałem, że jestem sprytny. I wtedy co powiedział? Weźcie mnie, wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Niezwykła refleksja. Nagle pewna refleksja się zbudziła w jego życiu. Wiedział, że to on jest powodem, dla którego inni cierpią. Nie daj Boże, aby z powodu nas, z powodu mojego i twojego życia, siostro i bracie, ktoś cierpiał, ktoś miał problemy. Ale dobrze jest, gdy sobie to uświadomisz, bo wtedy jest szansa, że możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, coś chcę z tym zrobić. Bóg, wydawało się Jonaszowi, postawił na nim krzyżyk. Jest beznadziejnie. Co mam zrobić? Jedyna myśl, jaka mu przyszła, trudno, muszę ponieść karę. Wyrzućcie mnie z tego statku. Czy myślisz czasami w swoim życiu, że Bóg na twoje życie postawił krzyżyk i że już jesteś bez szans, nie ma szansy coś zmienić, coś poprawić, w czymś być dobrym jednak? I kiedy tak myślał, wtedy połknęła go ryba. A gdy już w tej rybie był, zauważył, że przeżył. Nie jest tak źle wobec tego. To chyba Pan Bóg jeszcze krzyżyka na mnie nie postawił. Przeżyję. W tym kontekście wydaje się ten werset z Bożego Słowa dość czytelny. Teraz w takim kontekście możecie rozumieć to słowo. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, mówi list do Hebrajczyków. To prawda, wpaść w ręce Boga żywego nie jest lekko. Ale Jonasz przeżył. Ludzie myślą, że ta historia opisana w tej księdze jest taką głupią, naiwną historią. Nieprawdziwą historią. Myślą sobie, taka dobra opowieść dla prostaczków. Pewien chłopiec na lekcji biologii słucha, jak nauczyciel mówi o wielorybach. Zgłasza się. Mówi, ja wiem o wielorybach coś. Jeden połknął Jonasza. Nauczyciel patrzy na chłopca i mówi, że nie sądzi, aby to była prawda. A chłopiec upiera się, powiada, to jest prawda. Jonasz został połknięty i przeżył. Nauczyciel stwierdza, że ta historia o Jonaszu połkniętym przez wieloryba to już była tak dawno, że nawet trudno jest udowodnić, czy to było prawdą, czy nie. To było tak dawno temu. A chłopiec tak pomyślał i mówi tak. Jak będę w niebie, to zapytam Jonasza, czy go wieloryb połknął, czy nie. A nauczyciel mówi, a jeśli Jonasz nie poszedł do nieba? A chłopiec mówi, to wtedy ty go zapytasz. Jak było, ja ufam Bogu, że jest to prawda. Wierzę, że ta historia jest prawdziwa. I nie interesuje mnie, czy to był wieloryb, czy to był może jakaś inna ryba. Może Pan Bóg stworzył specjalną rybę, która Jonasza przetransportowała do właściwego miejsca. Jeśli czujesz się tak samo jak Jonasz, to nie jesteś sam. Był taki wielki apostoł, później wielki, ale wcześniej wcale nie uważał się za wielkiego. I miał taki moment w życiu, kiedy sądził, że Bóg postawił krzyżyk na nim. Bo w najbardziej dramatycznym momencie swego życia zaparł się przyjaciela. Powiedział, nie wiem, o kim mówicie, nie znam go. Gdy Jezus był sądzony, Piotr udawał, że nie wie, o czym mowa. Gorzko zapłakał i zastanawiał się zapewne, czy jest jakaś szansa dla niego. Czy jeszcze coś może zmienić się w jego życiu? Jonasz, powiedziałem, przeżył i teraz, gdy jest w tej rybie, składa zobowiązanie. Lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Wiecie, jak to mogło wyglądać? Jak wyrzuciła Jonasza na brzeg, to Jonasz się otrzepał, tam jeszcze popatrzył, czy jakieś fiszbiny nie wiszą na nim, czy jakieś zielsko może nie wisi na nim. Ogarnął to, strzepnął z ucha jeszcze te resztki i powiada, no człowiek jak w stresie to takie bzdury opowiada, ale przeżyłem. To najważniejsze. I w środku tej księgi jest jeden z najciekawszych wersetów Biblii. Trzeci rozdział powiada i słowo Pana powtórnie dotarło do Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Jonasz myślał, że no cóż, wyrzuciła go ryba, jest wolny, teraz zrobi co chce. A Pan Bóg mówi, nie, nadal masz misję. On może myślał sobie, że Pan Bóg znajdzie innego proroka, który łatwiejszy będzie w prowadzeniu, z którym łatwiej się będzie dogadać. Ale Pan Bóg postanowił, nie. Jonaszu, ty pójdziesz i wykonasz. Dlatego, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Kiedy wydaje się, że już krzyżyk postawiony jest na nasze życie, na nasze sytuacje, Pan Bóg powiada, mam następną szansę. Czy chcesz się jej poddać? Czy chcesz ją zrealizować? Kiedy Piotr był taki zasmucony i myślał, że to już wszystko się skończyło, on zdradził Jezusa. Gdy Jezus zmartwychwstał, pierwsze co powiedział, chcę spotkać się z Piotrem. Powiedzcie mu, żeby był w Galilei. Chcę go zobaczyć. Chcę mu coś powiedzieć. On umarł za Piotra, za jego grzechy, za to, że one mogą być mu przebaczone. Przywrócił Piotrowi nadzieję. I za kilka tygodni ten Piotr, który myślał, że już krzyżyk na jego życie jest postawiony, głosił kazanie ewangelizacyjne. I tysiące ludzi przyjęło Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Tak jest z naszym życiem. Bóg może w sytuacji, z którą się niezupełnie zgadzamy, dać nam nową szansę, bo On, Jezus Chrystus, oddał swoje życie za nas grzesznych. Dał nam możliwości. Dopóki człowiek żyje, nigdy nie stracił szansy, aby coś zmienić w swoim życiu. Aby stać się dzieckiem Bożym. Aby wyznać swój grzech. Aby przyjść i powiedzieć, Panie, wybacz. Aby odświeżyć swoje życie. Aby odnowić swoją relację z Bogiem. Aby gdy zaprzepaścił tę pierwszą miłość, znów mieć nową miłość odnowioną w Bogu. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Może myśleliśmy, że połknęła nas już ta wielka ryba zwana życiem. Ilu ludzi sobie nie dało rady z życiem i sądzą, że to właściwie nic się już nie da zmienić. Ale to Bóg może użył sposobu, aby człowiek zaczął myśleć o Nim. W ilu sytuacjach nie myślimy o Bogu, aż dopiero takie traumatyczne przeżycia powodują, że szukamy Boga. Taką chyba ewidentną historią życia jest historia tej dziewczyny, która skoczyła do wody i złamała Johnny, złamała kręgosłup. Dopiero wtedy zaczęła myśleć o Bogu. Była harda i dumna, jak Jonasz. Bóg jej nie był potrzebny. Myślę, że Bóg tak nie stosuje tej zasady do wszystkich, ale czasami, w wyjątkowych sytuacjach musi użyć takiego elementu, bo ma z tym człowiekiem coś do przeprowadzenia, a on odwraca się. Teraz Jonasz powiedział, idę do Niniwy. Kochani, nie straćmy tej drugiej szansy, jeśli w twoim i moim życiu może się zdarzyć coś, co spowoduje, że myślisz, że już nic się nie da zrobić, to słuchajmy uważnie, co Bóg chce do nas mówić. Jakie daje nam szanse? Jonasz poszedł do Niniwy. Wiecie, dlaczego on się tak bał tej Niniwy? Bo myślał sobie, to głupio tak będzie chodzić po ulicach i wydzierać się. A wszystko, co miał do powiedzenia, to 7-wyrazowe kazanie. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. I to wszystko. I z tym chodził ulicami Niniwy. Wzdłuż i wszerz. Przynajmniej to nam przekazuje Biblia. Sądzę, że rozmawiał jeszcze z ludźmi, ale to było jego najważniejsze poselstwo. 40 dni i Niniwa zostanie zgładzona. Zauważcie, że Bóg nigdy nie rezygnuje z nas i nie ustaje w tym, aby nas użyć do jakiejś służby. Historia w tej księdze, w tym momencie, gdy on poszedł i zwiastował to słowo, obraca się jak drzwi na zawiasach. Poselstwo Jonasza zmienia bieg historii, bieg spraw. Tylko Jonasz, jak król Lir, swym tragicznym charakterem, stoi znowu zapiekły i zły. Bo Jonasz miał inną nadzieję. Jeśli już mam wygłosić, wygłoszę im kazanie i czekam, że mieszkańcy Niniwy poniosą jakieś konsekwencje swego grzechu, a nie, że będą pokutować. Jakaś kara, a nie łaska. Jego interesowała kara tych ludzi. Poszedł, usiadł, jest napisane i patrzył, co będzie się dziać z miastem. Może jakaś ognista kula stąpi na to miasto i coś miało się zdarzyć nadzwyczajnego, co dałoby mu satysfakcję. No, zostali ukarani. Jonasz był rozgniewany, ponieważ Bóg zbyt wielu ludzi kocha. A on myślał, że tylko on jest taki dobry i Bóg jego tylko kocha. Czasami myślimy, że zbyt wielu ludzi Bóg kocha, przecież to my tu, taka wybrana trzutka. Nie umiemy się pogodzić z tym, co Bóg oferuje. Oto pewna historia. Zdarzyło się to podczas lotu z Johannesburga, z Republiki Południowej Afryki, do Londynu. Kobieta Europejka, mająca miejsce w klasie turystycznej, odkryła, że obok niej siedzi Afrykańczyk. Że będzie siedział obok niej. Mimo, że wszystko było poprawnie, zadała mu idiotyczne pytanie. Przepraszam, czy zająłeś na pewno swoje miejsce? Uśmiechnął się, pokiwał głową. Tak. Więc odwróciła się, by zobaczyć, czy nie ma jakiegoś wolnego miejsca z tyłu. Kiedy zobaczyła, że nie ma żadnego wolnego miejsca, skinęła na stewardesę i powiedziała, przepraszam, czy zauważyłaś, że mam siedzieć obok człowieka o innym kolorze skóry niż mój? Tak, to jest oczywiste. Ale to jest niedopuszczalne. Ja nie mogę siedzieć obok niego. Czy jest jakieś inne miejsce? Stewardesa popatrzyła na nią zdziwiona i powiada, przepraszam bardzo, ale to jest przeciwko naszym zwyczajom, aby kogoś, kto ma zarezerwowane miejsce, przesadzać w inne miejsce. A ta pani powiada, posłuchaj, nie ma to znaczenia. Mam pieniądze, zapłacę za zmianę miejsca, tylko zrób coś. Zobacz, może w pierwszej klasie jest jakieś wolne miejsce. Stewardesa niechętnie, ale zrobiła to. Poszła, sprawdziła, za chwilę wróciła, nachyliła się nad Afrykańczykiem i powiada tak, przepraszam, nienawidzę tego robić. Muszę zmienić tobie miejsce. Jeśli pójdziesz za mną, mamy miejsce dla ciebie w pierwszej klasie. Taka nienawiść sprawia, że odrzucimy miejsce w pierwszej klasie. Ta pani spodziewała się mieć miejsce w pierwszej klasie, dostał ktoś inny. Czasami utykamy w starym miejscu, zamiast skorzystać z pierwszej klasy. Ale to wcale nie jest takie dziwne, kochani. Kościół zmagał się z takimi problemami od początku. Niejaki Szymon, zwany Piotrem, modlił się, taki był bardzo rozmodlony. Mówi się, że potem został pierwszym papieżem. Był na dachu i modlił się. Pan Bóg dał mu widzenie. I Duch Święty przyszedł i powiada mu, że chcę, abyś głosił poselstwo w innym miejscu, poza twoim małym kręgiem, do pogan. Żadną miarą. Nigdy ja tego nie zrobię. Jak Jonasz. A Duch Święty mówi mu, ale już za późno. Przy twoich drzwiach stoją jacyś Włosi i czekają na ciebie. Będziesz musiał z nimi pójść. Za późno. Piotr się jeszcze chciał bronić, ale Pan Bóg powiada, mam dla ciebie zadanie. A potem w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy opisany pierwszy problem. Zgromadzili się apostołowie i starsi, by tę sprawę rozważyć, a gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich. Mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli w Boga, który zna serca. Przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Bóg pokazuje w tym, że musimy umieć rozpoznać Bożą łaskę skierowaną też do innych. Ten problem ciągle dotykał Kościół, ludzi, że czasami nie chcieli podporządkować się temu, co Bóg miał do wykonania przez nich. Jonasz strasznie się obrażał. Wtedy Bóg zapytał Jonasza, czy to słusznie, że się tak gniewasz, kiedy mu ten krzak rycynowy zwiądł, a on też miał taką osłonę pod nim. I wtedy powiedział, słusznie, mam rację, mam prawo być zagniewany. A Bóg powiada, to ja miałbym nie żałować tych ludzi Niniwy, którzy zaczęli pokutować, zaczęli szukać Boga, przyznali się do tego, co uczynili. Wtedy stała się rzecz niezwykła. To miasto pokutowało. Ludzie stanęli przed Bogiem. Minie jedno pokolenie. Czytajcie księgę Nahuma i zobaczycie, że tam już Niniwa zostanie zniszczona, bo wrócili do swoich dawnych grzechów. Czego uczy nas ta historia Jonasza? Po pierwsze, że Jonasz zgubił trzeźwy osąd, zdolność racjonalnej oceny. On nie umiał ocenić tej sytuacji Niniwy. On patrzył przez pryzmat siebie, swoich problemów. Mam problemy. I czasami takie trywialne klęski wynurzają się w naszym życiu jak góry. Gdzieś tam w naszym umyśle one się pojawiają. I nic innego nie widzimy, tylko moje problemy. Rozmawiasz z kimś, powiada, twoje to nic. Moje! Ja to dopiero mam problem. Wiesz, mnie to się przytrafiło. Posłuchajcie rozmów. Co tam twoja choroba? Moja! To jest dopiero doświadczenie. Jakże czasami błahostki, bzdury frustrują, gniewają, czyniąc nas niezdolnymi do trzeźwej oceny. Z perspektywy czasu nagle się okazuje, że to były głupstwa, jakieś naiwne rzeczy, ale nie mieliśmy wtedy dobrej perspektywy, by je ocenić. Przyjaźnie czasami przez wiele lat są niszczone przez nieistotne nieporozumienia. Jak ktoś paluszek skrzywił, już obraza kilka lat. Łatwo jest użalać się nad sobą, współczuć sobie, przekonać siebie, że nasze problemy są bezprecedensowe, a trudności nie do pokonania. Pozwalamy problemom zmonopolizować nasze myśli. Aż coś się zdarza, co wrzuci te wszystkie problemy do właściwej perspektywy. Nagła śmierć kogoś bliskiego, przyjaciela, nieuleczalna choroba, może wypadek samochodowy, może kalectwo. Nagle otrzeźwiają nas. I wtedy sobie mówimy, Boże, ja Ci dziękuję, że żyję. Dziękuję, że mam zdrowe dzieci. Oglądasz w telewizji wiele nieszczęść i myślisz sobie, o, ja narzekam na moje dzieci takie, siakie, złe, niedobre. Boże, ja dziękuję, że one są zdrowe, że żyją, że są z nami. Boże, dziękuję Ci za moje życie, za pomoc, jaką mi okazujesz. Ale muszą się zdarzyć takie rzeczy. I wtedy stajemy przed Bogiem zawstydzeni, że te myśli zmonopolizowały nas. Myśleliśmy, że to jest takie ważne. Musimy mieć właściwą perspektywę. Pewna historia opowiedziana przez człowieka, który znalazł się nocą w dramatycznym położeniu, ilustruje tę perspektywę. Wędrował górami i zaczął nagle ześlizgiwać się. Była noc. Nie wiedział, co jest pod nim. Miał tylko świadomość, że może spaść w przepaść. I kiedy tak się ześlizgiwał, złapał się gałęzi i przez kilka godzin wisiał na tej gałęzi. Ale miał tę świadomość, że jego mięśnie już odmawiają posłuszeństwa. Zimna noc, ręce zmarznięte, mięśnie już nie funkcjonują dobrze. I zaczął żegnać się z własnym życiem. Wiedział, że za moment puści tę gałąź i spadnie, nie wie jak daleko. I kiedy już pożegnał się z życiem, spadł. Zaledwie 30 centymetrów. Bo pod nim była bezpieczna półka skalna. Ale on tego nie wiedział. On tego nie widział. Nie miał tej perspektywy. Była głęboka, ciemna noc. I czasami my się tak zachowujemy, nie wiedząc, że mamy ochronę, że mamy pomoc, że mamy bezpieczną skałę. Ale chwytamy się własnych problemów, własnych pomysłów. Myślimy, rozwiążemy, aż w końcu siły nie starcza i poddajemy się. Ale dzięki Bogu, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Tyle agonii mogło mu być zaoszczędzone, gdyby miał wgląd w sytuację, w jakiej znajduje się. Nie możemy pozwolić, kochani, aby krzak rycynowy paraliżował nasze życie. Jonaszowi sparaliżował. Zapatrzył się w ten krzak i w tego robaka i był wściekły na robaka, że mu podżarł ten krzak. I że nie ma już cienia. Nasz własny ból, nasze rany są rzadko poważne, ale pozwalamy im tak wydawać się, że są tak ważne. Po drugie, Księga Jonasza uczy nas zainteresowania, współczucia, miłości do mężczyzn i kobiet, których osobiście nie znamy. W pewnym artykule, autor tego artykułu opisuje, gdy pewnego dnia wrócił do domu, zobaczył swoją matkę, jak płacze przy stole. Zapytał, co się stało? Zdarzyła się jakaś tragedia, jakieś nieszczęście? Co ci, mamo, się stało? Ona powiada, widziałam w telewizji, pokazywano, że przeszło tornado w Teksasie i zniszczyło szkołę, a w tej szkole były dzieci. Niektóre zginęły, a wielu z nich jest rannych. Nie była emocjonalnie z tymi dziećmi absolutnie związana. Nie miała żadnego związku z tymi ludźmi. Ale czuła się tak głęboko dotknięta. Ta księga uczy nas zainteresowania. Gdy oglądamy czy czytamy wiadomości lub oglądamy tragedię, jak reagujemy? Czy to nas porusza, czy szybko przełączamy sobie na Eurosport albo na jakieś inne wiadomości ciekawsze? Czy nas to porusza, gdy oglądamy, co się dzieje gdzieś na świecie? W Ruandzie zginęło w ciągu 3 miesięcy jednego roku, zginął 1 000 000 ludzi, a cały świat milczał, bo nie miał tam żadnych interesów. Nikt tam nie miał złóż ropy, ani złota, ani diamentów. Cały świat milczał. Był głuchy. 2 plemiona wyżynały się maczetami w XX wieku. 1 000 000 ludzi. Jesteśmy tak nieporuszeni wieloma rzeczami, zainteresowani czubkiem własnego nosa. Jonasz był skupiony na sobie tylko. Jego nie interesowali Niniwczycy. Jeśli już na czymś skupiamy się, to bardzo często na swoich sprawach. Jonasz był wysłany nie do swoich, ale do mieszkańców Niniwy, którzy byli jego wrogami. To słowo przypomina mi o zainteresowaniu innymi ludźmi, o właściwej reakcji, o tym jako chrześcijanin, jak powinienem reagować. Po trzecie, ta księga uczy mnie, że nie ma ucieczki od odpowiedzialności. Misja Jonasza była trudna i niewdzięczna. Szanse były takie, że w najlepszym wypadku zostanie zignorowany, wyśmiany, ośmieszony. Zadawał sobie pytanie, dlaczego ja? Dlaczego to jest mi potrzebne? To nie miał Pan Bóg już kogoś innego? I dlatego spróbował uciec od tej obecności Boga, od odpowiedzialności. Ale Bóg powiedział, nikt tego nie może wykonać, tylko Ty. Tego nikt nie zrobi lepiej jak Ty. Nikt z nas, kochani, nie wie, kiedy może jak Jonasz być powołany, by wykonać pracę dla Boga. Dlaczego ja? Wiecie, w mojej służbie długoletniej doświadczyłem chwil, kiedy myślałem sobie, Panie, dlaczego to na mnie trafiło? Są ludzie, którzy nigdy nie zadali mi pytania. Pastorze, a może by trzeba coś pomóc? A może by trzeba coś zrobić? Niech oni, to oni. I są ludzie, mógłbym z nazwiska i imienia wymienić, którzy przychodzą i powiadają mi, pastorze, jestem do Twojej dyspozycji. Nie mówią, dlaczego ja. Jestem do Twojej dyspozycji. Chcą być w orkiestrze. Chcą być w tym zespole. Chcą czuć odpowiedzialność. Jak byś się czuł jako miłośnik orkiestry symfonicznej? I idziesz do sklepu, kupujesz nagranie jakichś utworów muzycznych, zwłaszcza właśnie jakiejś symfonii. Słuchasz i nagle słyszysz, że tam brakuje albo kotłów, albo drugich skrzypiec, albo klarnetu. Byś poszedł i powiedział, daliście mi wybrakowaną płytę. I wtedy usłyszysz odpowiedź, nie. Muzyk wziął swoje skrzypce, usiadł w rogu i powiedział, że on z nimi grać nie będzie. On zagra swoją partię solo. Niech oni. Nie ma ucieczki od odpowiedzialności. Życie nasze jest symfonią i to symfonią nie z pominiętą częścią naszego własnego grania. Możemy jak Jonasz uciec od odpowiedzialności, odmówić zagrania wspólnego, usiąść cicho ze swym instrumentem i patrzeć, jak rdzewieje. Możesz jak Jonasz zgubić właściwą perspektywę w stosunku do innych i grać tak głośno, że tylko ty będziesz słyszany. Tylko ja się liczę. Ci inni, to chudopachołki. Ja zagram. Nie masz dobrej perspektywy. Możesz jak Jonasz nie wykazać zainteresowania dla trudności innych ludzi. I powiesz, zagrajmy razem, ale każdy swoją melodię. Co komu przyjdzie do głowy, będziemy grać. Bo każdy ma przecież swoje powołanie. Ale gdy tworzymy społeczność, to chcemy grać w harmonii. Nie, że ja zagram, co mi się podoba, ale zagram to, co się Bogu podoba. Kochani, możecie zagrać najpiękniejszą symfonię swego życia z unikalną częścią naszego wkładu, albo możesz usiąść jak Jonasz i być podobny do niego. Słusznie się gniewam. To oni. Ja jestem sprawiedliwy. Jak ktoś popadnie w grzech i mówisz mu, że jest w grzechu, to nigdy nie powie, że jest winien. To najpierw powiada, a ten, a widziałeś tamtego? Mówisz do mnie, że piwo wypiłem, a zobacz, co on. Wypił trzy. Widziałem to. Ja jestem niewinny. A on? Chcemy zrzucić odpowiedzialność na innych. Kochani, mam złą wiadomość dla was. Na każdego z was czeka jakaś Niniwa. I nie czekajmy, aż Bóg wyśle po nas rybę, albo wyrżniesz głową w ścianę. Pozwól, by ta ryba nie miała zajęcia. I powiedz Bogu, oto jestem, poślij mnie. Amen.